Dobry wieczór Państwu, tu Paryż RFI. Minęła godzina 18 w sobotę 20 maja. Witam serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorką Andreą Kunową i technikiem Józefem zapraszam do wysłuchania audycji, którą rozpoczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Parlament Iraku zatwierdził rząd jedności narodowej uformowany przez premiera Nuriego al-Maliki. Choć jeszcze niekompletny, jest to pierwszy demokratycznie wyłoniony rząd po upadku Saddama Husajna. W zamachu bombowym w Gazie ranny został szef palestyńskich sił wywiadowczych Tariq Abu Rajab. Chińskie ekipy budowlane zakończyły konstrukcję głównej ściany zapory trzech przełomów na rzece Yangtze, gdzie za 2 lata zacznie działać największa elektrownia świata. Na południu Afganistanu, gdzie międzynarodowe siły pod dowództwem NATO toczą ciężkie walki z talibami, zginęło 2 francuskich żołnierzy i 1 Amerykanin. Był to skrót najważniejszych wiadomości dnia. Po dzienniku, który przygotowałam wraz z Agnieszką Kumor i Krzysztofem Rutkowskim, usłyszą Państwo przegląd prasy francuskiej, wypowiedź Jacques'a Rybnika, wybitnego francuskiego specjalisty spraw europejskich, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs, paryski weekend Agnieszki Kumor i na zakończenie magazyn muzyki klasycznej Stefana Rigera. Tu Paryż. Oto dziennik. Na początek głos oddaję Krzysztofowi Rutkowskiemu.
Pierwszy stały, wyłoniony demokratycznie rząd iracki po obaleniu Saddama Husajna powstał w Bagdadzie. Parlament iracki zatwierdził w sobotę skład nowego rządu, przedstawiony przez desygnowanego na premiera Nuriego al-Malikiego, jednego z przywódców szyickiej partii Dawa, czyli Zew Islamu. Maliki przedstawił następnie swój program, który również zostanie zatwierdzony przez parlament. W skład nowego gabinetu wchodzą przedstawiciele wszystkich głównych społeczności irackich, szyitów, arabskich, sunnitów i Kurdów. Wybory do parlamentu o 4-letniej kadencji odbyły się 15 grudnia. Formowanie rządu trwało bardzo długo z powodów sporów, najpierw o obsadę najwyższych stanowisk państwowych, w tym premiera, a potem poszczególnych resortów. Nadal główne resorty pozostają nieobsadzone. Na przykład stanowisko ministra spraw wewnętrznych, ministra do spraw bezpieczeństwa narodowego i ministra obrony. Nuri al-Maliki zdecydował się na przedstawienie niepełnego składu swego gabinetu. Funkcję ministra spraw wewnętrznych będzie czasowo sprawował osobiście. Funkcję ministra obrony będzie sprawował wicepremier Salam al-Zobaje, a drugi wicepremier Barham Saleh będzie tymczasowo sprawował funkcję ministra do spraw bezpieczeństwa narodowego. Obsadzenie stanowisk ministrów bezpieczeństwa i obrony wywołuje szczególnie zaciekłe spory. Premier Maliki przedstawił 34-punktowy program działania swego rządu.
W momencie, kiedy parlament iracki zatwierdzał nowy rząd, na terenie kraju padły kolejne ofiary przemocy. W Bagdadzie w wybuchu bomby domowej produkcji zginęło 19 robotników, 50 innych zostało rannych. Koło granicy z Syrią eksplozja samochodu pułapki zabiła 5 osób i poraniła 10 innych. Wśród ofiar znajdują się cywile i policjanci. Zamach miał bowiem miejsce przed komisariatem policji w Al-Kaim na zachodzie Iraku. W Musajeb, 55 kilometrów na południe od Bagdadu, znaleziono ciała 15 osób ze śladami tortur. AFP pisze, że liczba porwań kończących się egzekucjami, które nierzadko poprzedzone są torturami, nie przestaje w Iraku rosnąć. Od czasu zamachu na mauzoleum szyickie w sunnickim mieście Samara konflikt między dwoma wielkimi odłamami islamu, szyickim i sunnickim, przybrał rozmiary dotąd niespotykane. Wspólnota sunnicka oskarża ministra spraw wewnętrznych Iraku Bayana Jabr Sulaga o chronienie policyjnych szwadronów śmierci będących na usługach ministerstwa. Szef palestyńskich sił wywiadowczych Tariq Abu Rajab został poważnie ranny w sobotnim zamachu bombowym, w którym życie stracił jeden z jego ochroniarzy. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Do zamachu doszło w kwaterze głównej sił bezpieczeństwa i wywiadu w mieście Gaza. 8 osób zostało rannych, w tym 2 ciężko. Tariq Abu Rajab znajdował się w chwili eksplozji w prywatnej windzie, używanej tylko przez niego. Poinformowały źródła palestyńskie, które mówią o próbie morderstwa na osobie szefa sił bezpieczeństwa i wywiadu. Zamach ten następuje w atmosferze rywalizacji i sporadycznych, krwawych starć pomiędzy rządzącym Hamasem a partią prezydenta Mahmuda Abbasa Fatah. Tariq Abu Rajab jest związany z osobą prezydenta, który mianował go na to stanowisko w kwietniu 2005 roku. Próba zabójstwa szefa Sił Bezpieczeństwa i Wywiadu Palestyńskiego oznacza groźną eskalację przemocy i jest atakiem na narodowe bezpieczeństwo, oświadczył Nabil Abu Rudejna, rzecznik prezydenta Abbasa, który znajduje się obecnie w Sharm el-Sheikh w Egipcie, gdzie bierze udział w forum ekonomicznym. AFP przypomina, że Tariq Abu Rajab kierował delegacją palestyńską na ostatnich rozmowach w Ammanie, podczas których Jordańczycy przedstawili informacje, jakoby Hamas smuglował nielegalnie broń do tego kraju celem przeprowadzenia zamachów. Hamas zdementował te doniesienia. Generał Abu Rajab przeżył już raz próbę ataku na swoje życie. W sierpniu 2004 roku został ranny z broni maszynowej w klatkę piersiową i nogę. Jego szofer i dwóch członków ochrony zostało wówczas zabitych.
Tu Paryż. Wysłannik Organizacji Narodów Zjednoczonych do Birmy, Ibrahim Gambari, spotkał się dzisiaj z przywódczynią opozycji birmańskiej, laureatką pokojowej Nagrody Nobla, panią Aung San Suu Kyi, przetrzymywaną pod policyjnym nadzorem od 2003 roku. Przed spotkaniem z panią Aung San, która w ciągu ostatnich 17 lat wolnością mogła się cieszyć tylko przez niecałe 7 lat, emisariusz ONZ widział szefa junty rządzącej krajem, generała Tan Shwe. Według źródeł dyplomatycznych miał go prosić o zezwolenie na spotkanie z opozycjonistką. Ibrahim Gambari jest pierwszym od wielu lat zagranicznym przedstawicielem, któremu zezwolono na widzenie pani Aung San Suu Kyi. Przenosimy się teraz do Chin.
Po 13 latach wytężonych prac chińskie ekipy budowlane zakończyły w sobotę budowę głównej ściany zapory trzech przełomów na rzece Yangtze, gdzie w 2008 roku zacznie działać największa elektrownia wodna na świecie. Ukończona w sobotę imponująca zapora liczy ponad 2 km 300 m długości i posiada 185 metrów wysokości. Zbiornik retencyjny ma pojemność 39 miliardów metrów sześciennych wody. Koszt całej gigantycznej inwestycji oficjalnie szacuje się na 25 miliardów dolarów. Powstanie zapory obok zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną ma też zapobiegać powodziom. Elektrownia, gdzie powinno pracować 26 turbin, dostarczy ponad 18 tysięcy megawatów energii elektrycznej, co stanowi obecnie 1/10 zapotrzebowania kraju. Budowa zapory trzech przełomów, która zmusiła do przesiedlenia ponad 1 000 000 osób, to największy projekt energetyczny na świecie. Zapora powinna zapewnić mieszkańcom Chin dostawy taniej energii, a także poddać kontroli liczącą 6360 km długości rzekę Yangtze, która co roku wylewa. W 1998 roku powódź w dorzeczu Yangtze pochłonęła aż 4000 ofiar.
Tu Paryż. Teheran czeka na oficjalną prezentację oferty Unii Europejskiej, której celem jest namówienie Iranu do zawieszenia prowadzonego przez nie procesu wzbogacania uranu. Unia Europejska chce pomóc Teheranowi w budowaniu reaktorów na lekką wodę i doprowadzić, w wypadku irańskiej zgody, do zawieszenia dyskusji na temat Iranu na forum Rady Bezpieczeństwa. W zamian Teheran musiałby obiecać, że będzie aktywnie współpracować z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej i że oczywiście zawiesi swój aktualny program nuklearny. Prezydent Iranu Mahmud Ahmadinejad już zawczasu wyśmiał propozycję Europejczyków, mówiąc, że kraje sprzeciwiające się postępom irańskim w dziedzinie energii atomowej są, cytuję, cierpią na chorobę psychiczną. Tu Paryż.
W południowych prowincjach Afganistanu trwały w sobotę silne walki pomiędzy talibami, armią afgańską i międzynarodowymi wojskami pod egidą ONZ. W sobotę rano w Afganistanie zginęło 2 żołnierzy francuskich, 1 amerykański, podały wojskowe źródła w Kabulu. Zabici wchodzili w skład między sił międzynarodowych. W walkach zostało też rannych 6 Amerykanów i 1 Francuz. Jak podają kabulskie źródła wojskowe, kilkusetosobowe oddziały talibów zaatakowały 2 konwoje sił koalicyjnych na południu kraju w prowincjach Helmand i Uruzgan. W starciach zginęło też co najmniej 10 napastników, afgański żołnierz i 1 cywil. W walkach w tej części kraju od połowy tygodnia poniosło śmierć ponad 100 talibańskich rebeliantów, a także 6 policjantów i 3 żołnierzy afgańskich. Według rzecznika armii afgańskiej ponad 50 żołnierzy afgańskich znajduje się odciętych w górach i brak o nich wiadomości. Sobotnie walki rozgorzały, kiedy konwój 20 afgańskich pojazdów wojskowych wpadł w zasadzkę podczas powrotu z innego teatru działań. 6 pojazdom udało się wyrwać z okrążenia, pozostałe znalazły się w obszarze kontrolowanym przez talibów. W pojazdach znajduje się 50 wspomnianych powyżej żołnierzy afgańskich.
Prezydent Francji Jacques Chirac otworzył dziś nowy most na Renie, łączący francuską gminę Fessenheim i jej niemiecką sąsiadkę Hartheim w Badenii-Württembergi. Most, który ma 217 metrów długości i 7 szerokości, zaoszczędzi 25 kilometrów drogi tym mieszkańcom obu brzegów Renu, którzy chcą się spotkać. Prezydent Francji widzi w nim symbol przyjaźni niemiecko-francuskiej, a także konkretyzację projektu europejskiego. Po wizycie w Fessenheim Jacques Chirac udał się do Miluzy, gdzie zainaugurował dwie nowe linie tramwaju. W Cannes tymczasem trwa 59. Międzynarodowy Festiwal Filmu. Zachwyty, jakie wzbudziło wczoraj na La Croisette najnowsze dzieło Pedro Almodovara Volver, ustąpiły dziś miejsca rozczarowaniu. Dziennikarze akredytowani na festiwalu bardzo chłodno przyjęli pierwszy francuski film walczący o Złotą Palmę, Selon Charlie, Nicole Garcia, opowieść o męskich frustracjach. Bardziej interesujący wydał się im film Brytyjki Andrei Arnold, Red Road, dziejący się w Szkocji i inspirowany duńską dogmą, czyli erydycznym stylem filmowym wylansowanym przez Larsa von Triera. Tu Paryż.
W niedzielę referendum w sprawie przyszłości Czarnogóry. Do głosowania uprawnionych jest 485 tysięcy Czarnogórców. Powinni oni odpowiedzieć na pytanie, czy życzą sobie niepodległości, czy też pozostają w federacyjnym związku z Serbią. Przywódcy ugrupowań separatystycznych i federacyjnych wzywają swych zwolenników do zachowania spokoju i przyjęcia wyników referendum z godnością, niezależnie od tego, jakie będą ostateczne wyniki. Z ostatnich sondaży wynika, że przewagę posiadają zwolennicy niepodległości Czarnogóry, za którą wypowiedziało się 56% ankietowanych. Jednak zwolennicy pozostania w związku z Serbią nie tracą nadziei na własne zwycięstwo, tym bardziej, że warunki uznania referendum za ważne, ustalone przez Unię Europejską, są surowe. Referendum będzie uznane za ważne, jeśli zwycięskie ugrupowanie uzyska co najmniej 55% głosów, a frekwencja przekroczy 50%. Premier Milo Dziukanowicz, gorący orędownik niezależności, jest przekonany, że osiągnie cel. 21 maja, po 88 latach, Czarnogóra znowu stanie się niepodległym państwem, zapewnia w czwartek wieczorem na wiecu w centrum Podgoricy. Według nieoficjalnych danych w owej manifestacji w Podgoricy wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Jednym z powodów napiętych stosunków Podgoricy z Belgradem jest niechęć Serbii do wydania zbrodniarzy wojennych, zwłaszcza generała Ratka Mladića, odpowiedzialnego m.in. za ponad 3-letnie oblężenie Sarajewa i masakrę Srebrenicy. Czarnogórcy zarzucają Serbom, że są zakładnikami ich polityki. 11 maja miały się rozpocząć rozmowy o stowarzyszeniu Serbii i Czarnogóry z Unią Europejską. Odroczono je, bo Belgrad nie wydał Mladića. W marcu 2002 roku na zgliszczach Federacyjnej Republiki Jugosławii Serbia i Czarnogóra utworzyły jednak nowe państwo. Podgorica nie zamierza całkowicie odcinać się od Belgradu, nawet w wypadku zwycięstwa referendum. Nawet w tym wypadku proponuje Serbii związek dwóch niepodległych państw.
Były to wiadomości dziennika, a teraz przeglądy dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor.
Symbol nowej potęgi Chin, budowa tamy na rzece Yangtze, zakończyła się w sobotę. Lewicowy dziennik Libération uczynił z tej informacji swój czołowy tytuł. Ale budowa zapory trzech przełomów, jak ją szumnie nazwano, ma swoje tło ekologiczno-społeczne. Mająca długość ponad 2,3 km, zapora stanowi część elektrowni budowanej od 1993 roku. Koszt gigantycznej inwestycji oficjalnie szacuje się na 24 miliardy dolarów. Źródła zachodnie szacują go na 40-50 milionów. Powstanie tamy obok zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną ma też zapobiec powodziom. Elektrownia, gdzie pracować ma 26 turbin, dostarczać będzie ponad 18 tysięcy megawatów prądu, co stanowi obecnie 1/10 zapotrzebowania kraju. Budowa zapory wymusiła konieczność przesiedlenia ponad miliona ludzi. Iraki. Liberation przytacza te rekordowe cyfry, zaznaczając, że pieniądze przeznaczone na odszkodowania się upłynniły, a nowe mieszkania oddane do użytku przesiedleńcom są nieodpowiednie. Niezadowolenie tych, którzy jak ryby i dzieci głosu nie mają, skoncentrowały się w Wanzu, milionowym mieście stojącym po kostki w wodzie. Pierwsza faza projektu już pogrążyła część miasta pod wodą. Nowa, czerwona linia namalowana wprost na murach domów, 177 metrów, to nowy poziom, który rzeka osiągnie za 3 lata. A żeby wycisnąć z nowej zapory maksimum elektryczności, władze postanowiły podnieść poziom wód, pisze wysłannik specjalny gazety Abel Segryca. Jedni otrzymali niedużą część odszkodowania, inni nic. Podpisaliśmy na 10 tysięcy juanów, 1000 euro, ale całe pieniądze zostały w rękach skorumpowanych urzędników, mówi dziennikarzowi młoda matka. Wokół niej podnoszą się podobne głosy, które szybko milkną, kiedy w pobliżu pojawia się działacz partyjny przykazujący, by ludzie nie krytykowali zapory w rozmowie z obcokrajowcem. 1/4 budżetu, około 50 miliardów juanów, 5 miliardów euro, miała zostać wypłacona na odszkodowania. Fundusze te jednak stopniały w miarę schodzenia po administracyjnej drabinie. Silna pomoc państwa na rzecz zatrudnienia i ponownej integracji w społeczeństwie skupiła się na modelowych, szeroko rozreklamowanych w prasie i telewizji komunach. Większość pozostałych znalazła się w opłakanym stanie. Wszelkie manifestacje niezadowolenia są ostro tłumione. Dwaj rolnicy, którzy stanęli na czele ruchu niezadowolonych, Chen Xiang i Fu Xiancai, byli już wielokrotnie przetrzymywani w areszcie, a żona Chena zarobiła 5 lat więzienia za podanie w sprawie odszkodowania. Trzej zachodni dziennikarze byli nachodzeni przez policję i legitymowani, bo próbowali przeprowadzić z tymi działaczami wywiady. Można by pomyśleć, że lepiej się mają mieszkańcy nowych miast, takich jak Yunyang, skrytego płytkami ceramicznymi betonu, pęknięcia nastawianych w pośpiechu domach, nawarstwiające się góry śmieci, zagubione bezdenne spojrzenia mijanych na ulicach ludzi i dwie główne instytucje miejskie, restauracje oraz salony piękności. Czytaj, domy publiczne świadczą, że sytuacja jest rozpaczliwa. Jeszcze inni podnoszą alarm na temat wyrzucanych wprost do rzeki odpadów miejskich, bezrobocia, korupcji urzędników. Nie można się już cofnąć, ale dalej też nie sposób żyć, wyznaje jeden z młodych mieszkańców dziennikarzowi Libération. Serialu Clearstream ciąg dalszy. Teraz do akcji wkroczył wymiar sprawiedliwości, który zamierza przesłuchać głównych protagonistów. Pisze o tym zarówno Libération na swych stronach wewnętrznych, jak i Le Figaro. Popołudniowy Le Monde zapowiada, że w aferze nastąpi zwrot akcji na początku przyszłego tygodnia. Prokurator zamierza przesłuchać generała kontrwywiadu Rondota i nie zamierza tolerować dalszego uchylania się generała, odstawienia się przed sądem. W obszernym wywiadzie dla Le Figaro swej niewinności dowodzi kolejny aktor Clearstream, Imad Laoud. Nigdy nie piratowałem systemu informatycznego Clearstream, broni się informatyk podejrzewany o spreparowanie fałszywych list posiadaczy kont za pośrednictwem firmy. Rozmowa z Ericiem de Coutier odbywa się w pokoju szpitalnym. Laoud od początku afery cierpi na rozstrój nerwowy na powyższym tle. Jego strategia obrony opiera się na zrzucaniu winy na wywiad, dla którego wykonywał misję specjalną. O serialu, jak można się spodziewać, jeszcze usłyszymy. Kończymy obszernym artykułem na łamach Le Monde. Korespondent gazety pisze o pierwszych owocach, jakie zbiera rząd Marcinkiewicza po spektakularnej na miarę europejską koalicji zawartej z Samoobroną i LPR. PiS właśnie przegłosował ustawę o utworzeniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dysponując od 5 maja większością w Sejmie, polscy konserwatyści śmiało dążą do stawianego sobie celu wzmocnienia roli państwa. Korespondent Le Monde ma jednak najwyraźniej niedokładne informacje na temat utrzymującego się poparcia dla rządu. Pisze bowiem na podstawie sondaży przeprowadzonych 14 maja, że partia braci Kaczyńskich cieszy się 32-procentowym poparciem, podczas gdy, jak podaje Gazeta Wyborcza, sondaże późniejsze z 20 maja mówią o 24% za przyczynę spadku popularności PiS, podając właśnie zawarcie nowej koalicji. Dodajmy, że w porównaniu z początkiem roku liczba zwolenników PiS spadła o 15 punktów procentowych. Notowania Platformy Obywatelskiej spadły o 2 punkty, ale i tak oscylują w maju wokół 30%. Le Monde ciągnie dalej, że wyborcy wydają się mniej przewrażliwieni na punkcie nowej koalicji niż polska prasa. Reakcje różnych grup społecznych, zależnie od ich interesów, są ambiwalentne i kompleksowe. Le Monde opiera swe obserwacje na głosach socjologów i analityków politycznych. Chęć PiSu kontynuowania reform zetrze się już wkrótce z populistycznymi ciągotami samoobrony i LPR. Kończy Le Monde. Wrześniowe głosowanie nad budżetem będzie pierwszym poważnym testem trwałości koalicji.
Tu Paryż. Pora na nasz program europejski. Co nowego w Europie? Jacques Rupnik, wybitny francuski specjalista Europy Środkowej, Bałkanów i Rosji, jest historykiem z wykształcenia. Obecnie prowadzi badania w Ośrodku Studiów i Badań Międzynarodowych i we Francuskiej Fundacji Nauk Politycznych. Wykłada w Kolegium Europejskim w Brugi i na Uniwersytecie w Harvardzie. W latach 90-92 był doradcą prezydenta Czech Václava Havla. Jest autorem wielu książek i artykułów poświęconych problematyce europejskiej. Co myśli o bilansie 2 lat przynależności krajów środkowoeuropejskich do Unii? Czy tak jak wielu komentatorów uważa, że Europa przeżywa poważny kryzys tożsamości? I co myśli o wejściu do polskiego rządu przedstawicieli samoobrony i Ligi Polskich Rodzin? To pytania, jakie postawiłam Jacquesowi Rupnikowi. Oto odpowiedzi. Dodam na wstępie, że Jacques Rupnik był zawsze orędownikiem zjednoczenia Europy, a nie jej rozszerzenia.
Ceux qui, comme moi, insistaient sur la notion d'unification de l'Europe, c'était pour montrer justement l'importance historique de ce qui était en train de se produire à travers l'élargissement. Donc ce n'était pas simplement...
Ci, którzy jak ja mówili o zjednoczeniu Europy, chcieli podkreślić historyczną wagę tego, co działo się w procesie rozszerzenia. To znaczy chcieli przypomnieć, że nie chodziło o zwykłe rozszerzenie, lecz o połączenie Europy podzielonej w wyniku II wojny światowej. To był także sposób na pokazanie tego, co wnoszą do Unii nowi jej członkowie. W słowie rozszerzenie jest idea poszerzenia na wschód instytucji, które funkcjonują na zachodzie. W słowie zjednoczenie jest idea wymiany i czegoś zupełnie nowego, czegoś, co dopiero się rodzi. Problem polega teraz na tym, jak chcemy zdefiniować pojęcie rozszerzenia. Jeśli przyjmiemy, że nie chodzi tylko o Europę większą niż dotychczas, musimy stwierdzić, że istnieją duże różnice zdań na temat podstawowych spraw, wokół których budować się ma nowa tożsamość poszerzonej Europy. Dotyczy to polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Widzieliśmy to w przypadku wojny w Iraku. Pamiętamy głębokie podziały, jakie w tej kwestii zrodziły się między starymi a nowymi członkami Europy. Widzieliśmy to także w czasie debaty nad modelem ekonomicznym i socjalnym. Nowi członkowie Unii opowiedzieli się za liberalizmem ekonomicznym, wyrażając jednocześnie pragnienie, by zasada solidarności w rozdziale środków unijnych stosowała się także do nich. Do tej pory nie znaleziono równowagi między tymi dwoma pojęciami, gospodarką rynkową i solidarnością w łonie Unii. Trzecia kość niezgody to pytanie, czy trzeba kontynuować rozszerzenie ciągle bardziej na wschód, w kierunku Bałkanów, Turcji, Ukrainy, Białorusi i Kaukazu. Niektórzy, jak prezydent Czech, mówią na przykład nawet o Kazachstanie. Pytanie więc brzmi, czy Europa ma kontynuować proces rozszerzania bez granic, czy też powinna określić swe granice, by móc następnie określić swą tożsamość polityczną. Czy Europa ma być rynkiem, strefą wolnej wymiany i pokoju, czy być może jej powołaniem jest być czymś więcej, prawdziwym politycznym aktorem na międzynarodowej scenie? Te trzy tematy stanowią przedmiot zażartej debaty. W łonie Unii nie ma w ich sprawie zgody, a znaczy to, że nie ma zgody co do przyszłości Unii Europejskiej. Nie twierdzę, że tych rozbieżności nie można pokonać. W łonie wspólnoty europejskiej zawsze były kontrowersje i polemiki, ale moim zdaniem istnieje ryzyko, że te trzy tematy nałożą się na siebie. Trzeba za wszelką cenę tego uniknąć. W tym celu należy się starać, by Europejczycy uświadomili sobie, co ich łączy i jaki jest ich dalekosiężny cel.
ce sur quoi s'est construite l'Union européenne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ou le projet européen, c'était à la fois une répudiation.
Jest prawdą, że często mówiłem o wartościach europejskich. Chcę zauważyć, że można różnie definiować te wartości. Po II wojnie światowej Europa zbudowała się na odrzuceniu wojny i przemocy jako metodzie rozwiązywania konfliktów, a także na odrzuceniu tego, co reprezentowały totalitaryzmy nazistowski i sowiecki. To były wartości fundamentalne. Z biegiem lat Europa odczuła potrzebę ponownego określenia wartości i dzisiaj powiedziałbym, że nie ma konsensusu w tej sprawie. A kiedy ma się wątpliwości w sprawie wartości i politycznej treści projektu, cała uwaga skupia się na interesach. Przedstawiciele polskiego rządu ciągle na przykład powtarzają, że Polska należy do Unii przede wszystkim po to, by bronić swych interesów. Oczywiście każdy broni swych interesów. Kraje, które należą do Unii, z tej przynależności czerpią korzyści, ale należą do tej Unii nie po to, by bronić interesów narodowych, lecz dlatego, iż rozumieją, że konstruowanie Europy leży także w ich dobrze rozumianym interesie narodowym. Myślę, że istnieje tu ryzyko pomieszania wartości i pojmowania Europy jako sumy poszczególnych egoizmów narodowych, bez żadnego wspólnego projektu.
Je dirais que effectivement ce à quoi on assiste, c'est une situation paradoxale. L'entrée dans l'Union européenne des nouveaux membres d'Europe centrale et de la Pologne en particulier est un grand succès pour ces pays. Et un grand succès pour l'Europe. Un succès pas seulement, je dirais, politique.
Pyta pani o to, co myślę na temat wejścia do polskiego rządu dwóch partii antyeuropejskich. Rzeczywiście, mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną. Akces Polski i innych krajów Europy Środkowej do Unii był wielkim sukcesem dla tych państw. Był także wielkim sukcesem dla Europy. Sukcesem nie tylko politycznym, ale także ekonomicznym. Polska, a szczególnie polscy rolnicy, czerpią wiele korzyści z rozszerzenia. Paradoksalnie w momencie tego sukcesu jesteśmy świadkami w Polsce, a niebawem myślę także w Słowacji, silnych reakcji populistycznych, nacjonalistycznych i antyeuropejskich. Konsensus proeuropejski był dominantą polityki polskiej od 90 roku. Teraz, w dwa lata po przyjęciu Polski do Unii, do głosu doszły siły konserwatywne. Polska ma rząd konserwatywny w koalicji ze skrajną prawicą o nastawieniu nacjonalistycznym i antyeuropejskim. Myślę, że istnienie w Europie krajów, których rządy podważają potrzebę projektu europejskiego, tylko pogłębi kryzys, o którym mówiłem na początku. Problem polega na tym, że Europa przeżywa w tej chwili okres zwątpienia i że nie ma środków, by podjąć wyzwania stawiane przez wzrost populizmów. To nie jest tylko polski problem. Wkrótce zobaczymy to samo pod innymi postaciami w innych krajach nowej Unii.
Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe est en doute et n'a pas les moyens de répondre peut-être au défi que pose la montée des populismes en Pologne, mais pas seulement en Pologne. Nous le verrons sous d'autres formes dans d'autres pays, en particulier chez les nouveaux membres.
O kryzysie europejskim mówił Jacques Rupnik. Tu Paryż. Sylwia Gibbs zaprasza teraz Państwa na poradnik turystyczny.
Aby zobaczyć największe jezioro Francji, Grand Lieu, dosłownie wielkie miejsce, najlepiej wdrapać się na szczyt wieży kościoła Saint-Lumine-de-Coutet albo wsiąść do samolotu na lotnisku Nantes nad Atlantykiem. Trudno ogarnąć wzrokiem powierzchnią o wielkości 6 tysięcy hektarów, bardziej przypominającą mokradła niż taflę jeziora. Latem jego środek wygląda jak wielkie zwierciadło w morzu nenufarów, które otacza pływający las olch i wierzb płaczących. Zdaniem specjalistów Grand Lieu to jezioro afrykańskie, które przez pomyłkę trafiło do Europy i do tego właśnie zakątka w zachodniej Francji, między Atlantykiem a Loarą. Jest ono największą przystanią wędrownych ptaków obok słonych stawów Camargue nad Morzem Śródziemnym. Bardzo długo znali je tylko miejscowi rolnicy, rybacy i myśliwi. W latach 50. władzom lokalnym marzyła się sztuczna wyspa z panoramiczną restauracją, obserwatorium ptaków. Ubiegli ich jednak inwestorzy z Holandii, którzy kupili 1/3 jeziora, aby założyć pola tulipanów. Do tego jednak nie doszło. Nieoczekiwanym mecenasem ptasiego raju okazał się Jean-Pierre Gerlin, słynny producent perfum, który przyjeżdżał tu na polowanie. Odkupił od Holendrów teren niedoszłych plantacji, ale udostępnił go rybakom. W 1977 ofiarował go państwu pod warunkiem, że założy na nim rezerwat. Tak też się stało ku niezadowoleniu mieszkańców tych stron, zmuszonych do przestrzegania przepisów obowiązujących w parkach narodowych, takich na przykład jak zakaz jazdy samochodem. Najwygodniejszym środkiem lokomocji nad Grand Lieu jest dzisiaj rower górski, zwany we Francji skrótem VTT, dosłownie rower dostosowany do każdego terenu, albo własne nogi w nieprzemakalnych butach. Niedaleko Montpellier w południowej Francji niewielkie jezioro Salagou stało się przedmiotem innego sporu. Amerykański inwestor Don Panos chce nad nim założyć ośrodek hotelowy z polem golfowym. Ruch obrony jeziora Salagou sprzeciwia się założeniu na jego brzegu getta dla bogaczy, nawet jeśli znalazłoby w nim zatrudnienie, jak głosi projekt, aż 300 osób. Jego zdaniem należy rozwijać turystykę ekologiczną, która w przeciwieństwie do turystyki masowej łączy się z ochroną środowiska. Między Lyonem a Grenoble w środkowej Francji leży małe jezioro Paladru. Jego nazwę upowszechnił sympatyczny film Alena René, w którym jedna z bohaterek pracowała nad doktoratem na temat chłoporycerzy w roku 1000 nad jeziorem Paladru. Od wielu lat trwają nad nim prace archeologiczne prowadzone przez płetwonurków. Na dnie jeziora odkryto resztki średniowiecznych domów i 5000 przedmiotów, wskazujących na to, że ich mieszkańcy zajmowali się jednocześnie pracą na roli, hodowlą i sztuką wojenną, stąd nazwa chłoporycerzy. Przypuszcza się, że kiedy poziom wód jeziora niebezpiecznie podniósł się w górę, prawdopodobnie w roku 1040, osadnicy opuścili wieś. W głębinach jeziora Paladru zrekonstruowano średniowieczną wieś, którą można oglądać w czasie rejsów statkiem wyposażonym w przezroczyste dno, a potem wybrać się na spacer wokół jeziora, ponad którym wznoszą się szczyty Vercors, ulubione miejsce pilotów lotni i paralotni.
Tu Paryż. Weekend w Paryżu. Agnieszka Kumor.
W Muzeum Sztuki Azjatyckiej Gimé, mieszczącym się przy placu Jena, w XVI, zorganizowana została wystawa zatytułowana Godziny Wspaniałości na dworze Chin. Zgromadzono na niej arcydzieła sztuki malarskiej i porcelany z okresu panowania trzech władców z mandżurskiej dynastii Qin. Cesarzów Kangxi, Yongzheng i Qianlong. Ich panowania, a co za tym idzie, okres reprezentowany na wystawie przypada na lata 1662-1796. Wystawa paryska wpisuje się w serię imprez zorganizowanych na przestrzeni ostatniego roku w pałacu w Wersalu i w Królewskiej Akademii Sztuk w Londynie, ukazujących ten świetny okres w cywilizacji feudalnych Chin. Po raz pierwszy Muzeum Gimé zaprezentowało prawdziwy skarb swoich zbiorów. 9 jedwabnych zwojów cesarskich, rzadko pokazywanych ze względu na delikatny charakter i niebotyczną wartość. Prezentowanym w gablotach zwojom towarzyszą malowane na jedwabiu monochromatyczne pejzaże zimowe, albumy pieczęci cesarskich, wachlarze i przedmioty porcelanowe, wazy, flakoniki, czarki do herbaty i patery. Wystawę otwiera zwój ukazujący podróż cesarza Kangxi na południe, namalowany na zamówienie w latach 1691-98 dla uczczenia dwóch wypraw władcy do południowych regionów cesarstwa. Postępując od prawej strony ku lewej, poznajemy szczegóły tej pamiętnej eskapady, podczas której cesarz zwolnił czasowo z podatków poddanych dotkniętych klęską powodzi. Misterne szczegóły, bogata kolorystyka, pejzaże, zwierzęta, ludność mijanych miasteczek, ekspresja mikroskopijnych twarzy, oblicze dobrego władcy są tyleż wyrazem swobodnej wizji artysty, co środkiem oficjalnej propagandy. Praktyka nadwornych malarzy, z których najbardziej znanym będzie włoski jezuita urodzony w Mediolanie, wykształcony w portugalskiej Coimbrze, Giuseppe Castiglione, zrewolucjonizuje chińskie malarstwo, dodając do wschodniej, wstępującej perspektywy z lotu ptaka techniczne osiągnięcia malarstwa zachodniego. Przyjąwszy chińskie nazwisko Lang Xining, Castiglione pracować będzie dla kolejnych cesarzy, ale najdłużej dla Qianlonga, malując oficjalne zwoje i nieoficjalne portrety władcy. Dwa dzieła tego artysty, pierwsza bruzda ziemi zaorana przez cesarza oraz cesarzowa nadzorująca produkcję jedwabiu z 1744 roku, są kopalnią informacji na temat religijnych obrządków kultywowanych przez dynastię mandżurską, wpisujących ją w poczet chińskich władców na przestrzeni tysiącleci. Z innych prezentowanych na wystawie zwojów wymieńmy podróż cesarza Qianlonga do prowincji południowych autorstwa Xu Yanga, posłów podbitego Kazachstanu ofiarowujących cesarzowi konie w daninie, a wreszcie polowania w Mulan z połowy XVIII wieku, znów autorstwa Giuseppe Castiglione, cztery zwoje jedwabne ukazujące cesarską podróż, obozowisko, bankiet i polowanie z nagonką. Arcydzieło Finezji, prawdziwy hymn na cześć natury. Wystawa Godziny Wspaniałości na dworze Chin w Muzeum Gimy do 24 lipca.
Paryska kronika muzyczna. Audycja RFI pod redakcją Stefana Rigiera. Jazz i muzykę zwaną klasyczną bardzo wiele łączy i jeszcze więcej dzieli. Oba rodzaje muzyki wymagają podobnej techniki czy wirtuozerii, lecz inaczej nieco używanej. Jazz, przynajmniej tradycyjny, to z grubsza rzecz ujmując chopinowskie harmonie i afrykańskie rytmy plus improwizacja. Klasyczny muzyk mógłby czuć się tu teoretycznie jak u siebie w domu. Do XIX wieku kultywowano przecież sztukę improwizacji, a co do afrykańskich rytmów, nie ma takich rytmów, których nie dałoby się znaleźć u Bacha czy Rameau. A jednak ci, którzy z gracją przekraczają dziś granice, należą do rzadkości. Wychowankowie konserwatoriów, niewolnicy zaczernionej nutkami partytury z reguły są nazbyt zdyscyplinowani, aby się rozluźnić. Przejście z Carnegie Hall do Olimpii jest omalże niemożliwe. Nawet Friedrich Gulda, choć z równym przekonaniem podchodził do swej kariery jazzmana, przejdzie do historii wyłącznie jako jeden z najbardziej nadzwyczajnych w dziejach od twórców Beethovena, Bacha i Mozarta. Droga w drugą stronę jest trochę łatwiejsza, ale niewiele. Jazzmana, który wnosi do klasy i luz, zarazem jej nie umniejszając, też trzeba szukać ze świeczką. Największym dla mnie zaskoczeniem, by nie rzec zawodem, były bachowskie nagrania Keitha Jarretta. Kapłan improwizacyjnych mszy, zamiast gliglać Bacha po podbrzuszu, padł na kolana i zesztywniał, niemal jak Rostropowicz we wiolonczelowych suitach, dając akademicki wykład z kontrapunktu. Nie mam tu na myśli aranżacji czy improwizacji na motywach klasycznych. Do tego jazzmeni zawsze mieli rękę, zwłaszcza do sympatycznego znęcania się nad Bachem, w czym nie jeden wybił się na nieśmiertelność, jak choćby Laurindo Almeida, Jacques Lussier, czy nade wszystko niezapomniany zespół The Swingle Singers. Da 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 Małą fugę organową Bacha śpiewali The Swingle Singers w nowym składzie, to znaczy wskrzeszeni w latach 90. Nad Bachem znęcać się nie sztuka i niemal każdy zamach nas cieszy, ale z takim Chopinem, dajmy na to, łatwiej się poślizgnąć i stoczyć się w kicz. Praktykowało to wielu piosenkarzy poddających się czarowi chopinowskiej kantyleny. Jazzmeni trudniejsze mieli zadanie, gdyż w obliczu melodii tak oryginalnych i wyrazistych i tak chwiejnego rubato czuli się zazwyczaj onieśmieleni, nie bardzo wiedząc, gdzie jeszcze można tu wcisnąć choćby minimum własnej osobowości, wolności czy fantazji. Od czasu niezapomnianych pastiszów Duke'a Ellingtona z lat 20. polecam wszystkim Marsz Żałobny, właściwie tylko Polakom udawało się z równym powodzeniem rozswingować Frycka, czyli zniżyć się twórczo do poziomu obywatela, który jeszcze czuje instynktownie bluesa, choć dawno już stracił kontakt z wygórowanymi standardami muzyki poważnej. Szczególna laurka należy się tu starszym panom, którzy robili to zawsze dyskretnie, poniekąd mimo woli, lecz koneser zawsze wiedział, do jakich tradycji przepijają. Nowi Singers dokonywali swych zamachów na Chopina z odkrytą przyłbicą, czasem zbyt nachalnie, ale z wyczuciem chopinowskiego idiomu. Najbardziej zapewne do niego się zbliżyli, choćby poddawali go wymyślnym torturom, Leszek Możdżer i trio Jagodzińskiego. Możdżer dokonał wręcz cudu, przekomarzając się z rytmem mazurkowym, który ma to do siebie, że nikt nie wie, z której nogi tańczyć. Nokturny nie są aż tak księżycowym wyzwaniem i łacniej zapewne poddają się improwizacyjnej obróbce, czego stara się dowieść Jacques Lussier, zdradzający wyjątkowo Bacha z Chopinem na swej ostatniej płycie nagranej dla firmy Telarc. Nocturn c-moll Chopina rozebrany na czynniki pierwsze przez Jacques'a Lussier. W każdym razie, by wrócić do naszych rozważań, muzyków czujących się równie swobodnie po obu stronach miedzy, w jazzie i klasyce, prawie że nie ma. Właściwie wyjątek stanowi dwóch klarnecistów, z których jeden, Benny Goodman, jest już tylko fantomem uwiecznionym na płytach z kwintetem i koncertem klarnetowym Mozarta lub też z koncertem, jaki zadedykował mu Béla Bartók, a drugi, Michel Portal, obchodził właśnie 50-lecie swej kariery. kariery, spraszając do paryskiej Olimpii 17 maja wielce eklektyczne grono muzycznych przyjaciół, jako to pianista Michel d'Alberto, skrzypek Laurent Corsia, wiolonczelista Henri de Marquet, klarnecista Paul Meyer oraz cała plejada jazzmenów. Nie ma zapewne bardziej uniwersalnego muzyka od Portala. Zaczął jak Pan Bóg przykazał, kończąc z wyróżnieniem paryskie konserwatorium, lecz od początku nie mógł sobie zagrzać miejsca w żadnym repertuarze i nieustannie wystawiał się na ryzyko. Nie znoszę rutyny, powiada Michel Portal. Podczas swojej półwiecznej kariery robił zaiste wszystko. Z takimi artystami jak Georges Pudermacher, Maria Joao Pires, Yuri Bashmet, Gérard Cosseta, Bea Zimmerman, czy członkowie kwartetów Talicza, Melosa lub Isaya, uprawiał pasjami muzykę kameralną. Wychodził wciąż naprzeciw pragnieniom współczesnych kompozytorów, jak Boulez, Berio, Kagel czy Stockhausen. Niektórzy, jak Donatoni, zadedykowali mu zgoła swe utwory. Po drugiej stronie lustra Portal miał zaś za kompanów wszystkich niemal liczących się jazzmenów. Towarzyszyli mu regularnie Jack DeJohnette, Louis Clavis, Henri Texier, Charlie Haddon, Martial Solal, Didier Lockwood, Jean-Luc Ponty i wielu, wielu innych, z którymi grywał nie tylko na klarnecie, lecz też na saksofonie, a nawet i bandoneonie. Na styku dwóch światów uprawiał wreszcie gatunek pośredni, grając lub komponując muzykę do 150 filmów, co mu przyniosło 3 Cezary. Doceniam jego nonkonformizm i entuzjazm, nie byłbym wszak skłonny zanurkować, tak jak on, w ów mętny ocean muzyki neurotyczno-bezkształtnej, jakim jest dla mnie free jazz. Ktoś taki jak Michel Portal, kto czuje się w tym jak ryba w wodzie, podobnie zresztą jak w mętnej kałuży dowolnych współczesnych eksperymentów, nie jest mi w zasadzie duchowym bratem. Chyba że ze swym przyjacielem Paulem Meyerem wycina na niebie mozartowskie lub haydnowskie arabeski. Ale tu już przelatujemy z mętnego rejestru free w sferę niebiańskiej arytmetyki duszy.
Thank you.
presto z drugiego duetu Haydna grali Paul Meyer i Michel Portal. Ten ostatni w każdym razie mówi, że po 50 latach kariery wciąż czuje się nieco zagubiony, siedząc tak okrakiem na miedzy i nigdzie nie czując się do końca u siebie w domu. Nie jest łatwo z dnia na dzień zmienić skórę. Tym bardziej, że w obu środowiskach całkiem inne panują obyczaje i stosunki międzyludzkie. Po odegraniu tria lub koncertu, mówi Portal, muzycy klasyczni budzą się z pięknego snu i znikają, często wręcz nie mówiąc sobie do widzenia. Każdy zamyka się na powrót w swym kokonie samotności. To ciężki los większości muzyków. Jazzmeni przeciwnie. Zrobią wszystko, by przedłużyć randkę najchętniej do kresu nocy. Zachleją się, padną sobie w ramiona. Będą się starali wydłużyć w nieskończoność tę chwilę, o której wiedzą, że jest niepowtarzalna, skoro nic nie jest zapisane i następnym razem wszystko wyglądać będzie inaczej. Zapewne. Ale na szczęście są też po drugiej stronie artyści zdolni zagrać w wykute rzekomo w marmurze nutki tak, jakby improwizowali je na gorąco i nie starali się stworzyć po wsze czasy wzorca z sewa. Wielu krytyków to zresztą właśnie wypomina między wierszami Danielowi Barenboimowi, że gra lub dyryguje powierzchownie lub zgoła niechlujnie, jakby od niechcenia miast rzeźbić ostrym dłutem pomnik z brązu dla potomności. Barenboimowi zaiste wszystko przychodzi nazbyt łatwo. To wulkan talentu i gejzer muzycznej inteligencji, człowiek renesansu, fruwający z kwiatka na kwiatek i nie mający nic ze średniowiecznego szlifierza kryształów. Sam zresztą przyznaje, że płyty nagrywa od tak w przelocie, aby zarejestrować moment inspiracji, nie nadając im ponadczasowej wartości. Tego rodzaju dezynwoltura ma zady i walety, lecz u tak uskrzydlonego muzyka jak Barenboim saldo bywa raczej dodatnie. Wystarczy choćby wspomnieć magiczne seanse muzyki kameralnej z jego przedwcześnie zmarłą żoną, cudowną wiolonczelistką Jacqueline Dupré, aczkolwiek położyć to można na karp zakochania po uszy, czy też komplet koncertów Mozarta, słusznie dziś rehabilitowany po latach sarkazmów. Teraz zaś sędziwy, lecz wiecznie młody Daniel, niezmordowanie walczący słowem i batutą o pokój na Bliskim Wschodzie, znalazł sobie dużo młodszych, lecz nie mniej zdolnych partnerów, aby sprawić nam miłą niespodziankę w roku mozartowskim. Gdy sporządzałem u progu tego roku subiektywną, idealną dyskografię, opłakiwałem zaniedbane, a cudowne tria fortepianowe, których nikomu właściwie, nawet triu Bozach, nie udało się naprawdę uskrzydlić. Otóż Barenboimowi to się udało. Być może zarazili go entuzjazmem dwaj młodzi partnerzy. Znakomity skrzypek Nikołaj Znajder, Duńczyk izraelsko-polskiego pochodzenia, który w 1997 roku wygrał słynny konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej, oraz wiolonczelista Kirill Złotnikow, grający na co dzień w świetle kwartecie jerozolimskim. W owych triach nagranych dla EMI nic nie jest do końca idealne, ale porywcza, spontaniczna muzykalność Barenboima i jego młodych przyjaciół czyni je zniewalającymi i zapewne wypełnią nam na dłuższy czas zaskakującą lukę w mozartowskiej dyskografii. Posłuchajmy zatem końcowego Allegretto z tria B-dur Mozarta, Köszel 502, a za uwagę dziękuję już Państwu, Stefan Riger. Do usłyszenia.